Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Prezydent Bronisław Komorowski w poniedziałek ratyfikował tak zwaną konwencję przemocową. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu zaskarży dokument do Trybunału Konstytucyjnego. Konwencja pod płaszczykiem walki z przemocą wobec kobiet wprowadza do polskiego prawa ideologię gender i uderza w rodzinę, tradycję oraz religię. Prezydent ogłosił swoją decyzję w Fundacji Centrum Praw Kobiet. Powiedział, że nie znalazł żadnego powodu, aby kwestionować konstytucyjność konwencji. Przyznał jednocześnie, że ma zastrzeżenia do adekwatności pojęć i języka użytych w konwencji oraz do tego, że dokument nie odnosi się do źródła przemocy takiego jak alkoholizm. Zaznaczył jednak, że nie o język tu chodzi, a o ofiary przemocy domowej.
Nie wyobrażam sytuacji takiej, w której Polska mogłaby być krajem, który tej konwencji nie ratyfikuje. To byłaby hańba międzynarodowa. W związku z tym z głębokim przekonaniem podpisuję, kończę proces ratyfikacji konwencji Rady Europy w Polsce.
Poseł Małgorzata Sadurska, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski, podkreśla, że konwencja jest niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Będziemy skarżyć niezgodność przepisów konwencji z kilkoma artykułami konstytucji. Po pierwsze, naruszenie artykułu 18 konstytucji, który stoi na straży małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, macierzyństwa i rodziny, a przecież ta konwencja to jest niczym innym, tylko dokumentem uderzającym w polskie rodziny. Po drugie, będziemy skarżyć naruszenie artykułu 25 konstytucji, mówiącego o autonomii, o odrębności światopoglądowej, bo konwencja jest niczym innym, jak narzucanie pewnego światopoglądu, pewnej wizji ideologicznej do systemu prawnego.
Przeciwko szkodliwym zapisom konwencji protestowali politycy prawicy, środowiska prorodzinne i pro-life, część prawniczego i kobiecego, a także Konferencja Episkopatu Polski. Ksiądz dr Józef Kloch, rzecznik konferencji, podkreśla, że w konwencji znalazły się zapisy, na które kategorycznie nie można się zgodzić. Według dokumentu religia i tradycja są źródłem przemocy.
Wprowadza też konwencja niestety pewne pojęcia, które budzą wielki niepokój, jak na przykład płeć społeczna, jak niestandardowe role mężczyzny i kobiety. No i nade wszystko to sformułowanie, że religia czy tradycja są źródłem przemocy.
Konwencję podpisało 37 z 47 państw Rady Europy, w tym 23 należące do Unii Europejskiej. Ratyfikowało ją 16 krajów, w tym 9 członków Unii Europejskiej. Wiek emerytalny Polaków, wyrównanie dopłat dla rolników i podatki – to, jak mówią politycy PiSu, najważniejsze sprawy, w których prezydent Bronisław Komorowski nie dotrzymał obietnic danych wyborcom 5 lat temu. PiS rozpoczęło ofensywę rozliczania Bronisława Komorowskiego z jego obietnic i prezydentury. W ponad 100 miejscach w Polsce odbyły się konferencje prasowe parlamentarzystów tej partii. Poseł Piotr Ćwik podkreśla, że festiwal obietnic trwał 5 lat. Nadszedł czas, aby rozliczyć prezydenturę Bronisława Komorowskiego. Poseł Andrzej Adamczyk stwierdził, że kandydat PO na prezydenta jest osobą niewiarygodną.
My przypominamy społeczeństwu, że to nie jest tak, że te różowe barwy, które usiłuje się pokazać, jeśli chodzi o prezydenturę prezydenta Komorowskiego, to nieprawda. Tych wpadek było wiele, wiele sytuacji, które pokazują, że Bronisław Komorowski niestety jako głowa państwa, z całym szacunkiem dla tego urzędu, skompromitował siebie i skompromitował też Polskę w tych wydarzeniach, które miały miejsce w ciągu 5 lat.
Jest człowiekiem, który przyczynił się do pogorszenia stanu życia w Polsce, do podwyższenia podatków, nie wykonał swojej deklaracji co do dopłat dla rolników, co do podwyższenia dopłat dla rolników i wreszcie ten, który podpisał ustawę o wydłużeniu wieku emerytalnego. To są jedne z kardynalnych, te, które wymieniłem, powodów, dla których twierdzimy, że to jest niewiarygodny kandydat, niewiarygodny w sensie deklaracji i z wypełnionych obietnic.
Sam prezydent Bronisław Komorowski ma podsumować 5 lat sprawowania urzędu prezydenta w środę. 8 rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej złożyło skargę do Sądu Najwyższego na sposób wyjaśniania przez prokuraturę katastrofy z 10 kwietnia. Bliscy ofiar mają dość łamania prawa przez wojskowych prokuratorów i tego, jak prowadzą oni postępowanie, poinformował portal W Polityce. Rodziny wskazują, że mamy do czynienia z przewlekłością śledztwa. Wnoszą, by Izba Wojskowa Sądu Najwyższego zaleciła prokuratorom m.in. zwrócenie się do Rosji z ponownymi wnioskami o wydanie bądź wypożyczenie rejestratorów Tu-154M oraz wraku samolotu. Chcą także ponowienia wniosków dotyczących pomocy prawnej, które Moskwa ignoruje bądź realizuje opieszale. Dariusz Fedorowicz, brat prezydenckiego tłumacza świętej pamięci Aleksandra Fedorowicza, który zginął w katastrofie, powiedział, że Sąd Najwyższy powinien przyjrzeć się pracy śledczych.
To jest skarga właśnie na sposób postępowania, na przewlekłość tego postępowania. Chcielibyśmy, żeby Sąd Najwyższy tą skargę rozpatrzył i pochylił się troszeczkę nad pracą tej prokuratury. Chodzi o naprawienie, mówiąc najogólniej, tych nieprawidłowości, tych szkód, tych wad prawnych, które w postępowaniu prokuratury wystąpiły, które naszym zdaniem powodują, że to śledztwo jest bardzo ułomne. Chcielibyśmy, żeby Sąd Najwyższy ustosunkował się do tego i żeby spowodował, żeby te wady prawne zostały po prostu usunięte. Pismo zawiera, mam nadzieję, że wszystkie aspekty, w których jest to postępowanie prowadzone, mówiąc najogólniej i najdelikatniej, bardzo, bardzo nieprawidłowo.
Rodziny chcą też, by Izba Wojskowa Sądu Najwyższego zaleciła wydanie załączników do pozyskanych w śledztwie opinii. Pokrzywdzeni nie są informowani o zlecanych przez prokuraturę ekspertyzach biegłych i wpływaniu ich opinii, napisał portal. Tymczasem już ponad połowa Polaków uważa, że przyczyny katastrofy smoleńskiej nie zostały dotąd wyjaśnione. Wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Gdańska prokuratura apelacyjna wszczęła śledztwo w sprawie skoków. Ma zbadać, czy doszło do wyprowadzenia pieniędzy członków z kas do prywatnej firmy. O sprawie poinformowała jedna ze stacji telewizyjnych. Postępowanie dotyczy podejrzenia nieprawidłowości związanych z likwidacją Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych, będącej głównym udziałowcem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Poseł Maria Zuba, członek nadzwyczajnej podkomisji do spraw skoków, przypomina, że przewodniczący podkomisji z PO utajnił posiedzenia w sprawie SKOK Wołomin. Teraz działania prokuratury uniemożliwią pozyskiwanie przez posłów szczegółowych informacji.
Tu jest takie działanie z jednej strony, żeby szła informacja do społeczeństwa, jakie są właśnie przekręty. Ogólnie mówi się w skokach, nie artykułuje się, że przekręty są w skokach Wołomin, skokach, które są mocno powiązane z WSI, gdzie ludzie, którzy właśnie z tymi skokami są związani, są również powiązani z prezydentem. Nie mówi się o tym, że syn obecnie urzędującego prezydenta w tych skokach Wołomin pracuje i dokonuje pewnych operacji, które wymagają wyjaśnienia. Myślę, że to działanie prokuratury jest spowodowane tym, aby uniemożliwić dostęp do informacji właśnie podkomisji.
Cała sprawa zaczęła się po liście szefa KNF-u do premier Ewy Kopacz, marszałka Senatu oraz szefów CBA i ABW. Równocześnie pojawiły się informacje o poważnych nieprawidłowościach z wątkiem kryminalnym w tle w SKOK Wołomin. Media podnosiły też związki prezydenta Bronisława Komorowskiego z władzami SKOK Wołomin. Kancelaria prezydenta zaprzecza takim doniesieniom. W Polsce nie ma systemu opieki medycznej dla starszych, alarmuje NIK. Z braku łóżek i specjalistów na geriatrii chorzy w podeszłym wieku trafiają na internę. Koszty leczenia rosną oraz podwaja się odsetek zgonów. Jeden z dzienników napisał, że w grupie pacjentów w wieku od 75 do 89 roku życia hospitalizowanych na internie umiera około 11%, na geriatrii 6%, a w wieku powyżej 90 lat odpowiednio 25 i 15%. W Polsce konieczne jest kompleksowe rozwijanie opieki geriatrycznej, mówi Paweł Biedziak, rzecznik NIK-u.
W Polsce nie ma systemu opieki medycznej nad pacjentami w podeszłym wieku. Brakuje geriatrów, a specjalistycznych poradni i oddziałów szpitalnych jest bardzo mało. Główną barierą jest metoda rozliczania świadczeń medycznych przez NFZ, która zakłada finansowanie tylko jednej choroby, choć ludzie starsi z reguły cierpią na kilka schorzeń równocześnie. Tymczasem z przeprowadzonej przez nas analizy wynika, że pacjent w podeszłym wieku kompleksowo prowadzony przez geriatrię funkcjonuje lepiej, a jego leczenie kosztuje mniej.
NIK wskazała, że minister zdrowia nie wprowadził w formie rozporządzenia standardów postępowania w opiece geriatrycznej. Według Izby wobec prognoz demograficznych niezbędne jest wprowadzenie przez resort pełnego systemu opieki zdrowotnej dla osób w podeszłym wieku. Osoby w wieku powyżej 65 roku życia stanowią obecnie około 15% populacji, a w 2035 roku, według szacunków GUS-u, będzie ich ponad 23%. W poniedziałek obchodziliśmy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Przypada on w rocznicę ujawnienia przez Niemców informacji o odkryciu masowych mogił polskich oficerów w Lesie Katyńskim, zamordowanych przez sowiecką Rosję. W tym roku mija 75. rocznica tej okrutnej zbrodni. W wielu miastach sprawowane były msze święte w intencji pomordowanych. Odbyły się także marsze pamięci. Wiosną 1940 roku na rozkaz Stalina NKWD wymordowała ponad 22 tysiące obywateli Polski. Doktor Sławomir Poleszak z IPN-u podkreśla, że o takiej liczbie ofiar możemy mówić na podstawie dokumentacji, którą przekazała strona rosyjska.
Te wszystkie listy obejmują ponad 22 tysiące i tą liczbą możemy i musimy operować w dniu dzisiejszym. Warto pamiętać o tym, że po krótkim okresie uchylania się drzwi do archiwów sowieckich, te drzwi znowu się zamykają, bo można powiedzieć, że może nawet już się zatrzasnęły. Ten dostęp do archiwów rosyjskich, białoruskich jest bardzo, bardzo trudny i być może będziemy musieli czekać kilkanaście lat, trudno powiedzieć ile, żeby znowuż z tych archiwów wydobyć dokumentację, która poszerzy naszą wiedzę na temat zbrodni katyńskiej i innych wydarzeń związanych z historią Polski tamtego okresu.
W poniedziałek przed ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie protestowali członkowie rodzin zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Transport wiozący kilka ton darów, m.in. artykuły żywnościowe i środki czystości, wyruszyły w poniedziałek z Warszawy na Ukrainę. Pomoc trafi do osób polskiego pochodzenia w rejonach objętych działaniami wojennymi na Ukrainie. Ksiądz Leszek Kryża, dyrektor działającego przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, mówi, że w ciągu kilku dni udało się uzbierać 5 ton darów. Poprzez parafie rzymskokatolickie dotrą one do najbardziej potrzebujących.
Celem, do którego ma dotrzeć, to oczywiście Mariupol i rejony Doniecka. Jest on dedykowany i skierowany szczególnie do ludzi polskiego pochodzenia tam mieszkających. Wiem, że to jest kolejny transport, który tam idzie, kolejna porcja pomocy, ale każda jest cenna i każda ważna i się cieszę, że my też mamy w tym swój bardzo konkretny udział, bo chcemy poprzez parafie rzymskokatolickie i w Mariupolu, i w Doniecku rozdysponować tą pomoc, szczególnie wśród ludzi polskiego pochodzenia, którzy są w trudnej sytuacji. Wiemy, że wielu z nich stamtąd wyjechało, ale są tacy, którzy pozostali. O nich chcemy szczególnie pamiętać.
Akcja Ratujmy Polaków Donbasu zainicjowana została w ubiegłym tygodniu. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.